Proszę zauważyć, że tytuł jest troszkę inny niż w programie, bo jest zaopatrzony znakiem zapytania. Tak? Zastanawiamy się cały czas w tym wykładzie, to znaczy ja się zastanawiam, ale chciałabym, aby łącznie z Państwem, aby dać odpowiedź na pytanie, czy można mówić o godności transczłowieka, a jeśli to w jakim sensie, a na pewno trzeba by mówić o godności transczłowieka, tylko w jaki sposób. Zacznę wykład od cytatu z już dość dawnego tekstu, ale nadal aktualnego, Karola Wojtyły, Człowiek jest osobą. Powstaje zasadnicze pytanie i zasadnicze dla wszystkich zadanie. W jaki sposób wśród tych licznych uwarunkowań ekonomicznych, technicznych, cywilizacyjnych może być zachowana najpełniej godność osoby ludzkiej? Bo musi być zachowana. Inaczej wpadamy w konflikt z samą celowością istnienia człowieka i na nic się wtedy nie przyda cały pościg za środkami. Tym łatwiej mogą one stać się środkami samozniszczenia. Rozwój nowych technologii, tak zwanych zintegrowanych, genetyki, robotyki, nanofizyki i informatyki, wyraźnie podbudowany ideologią transhumanizmu, bo tak ją lokuję, zmierza ku cywilizacji śmierci, ale nie musi tak być. No jest na początek o godności w ogóle. To pewnie jest Państwu bardziej znane, no ale żeby stworzyć tło rozważań, to muszę parę słów na ten temat przeczytać. Rozważania o godności, poproszę slajd drugi właśnie. Rozważania o godności człowieka można prowadzić w perspektywie ontycznej, społecznej i psychologicznej. Najwcześniej w filozofii rozważana była społeczna. W niej człowiek czuje się godny i jest uznawany za godnego z racji zajmowanej pozycji w hierarchii społecznej lub otoczony czcią za szlachetne bądź bohaterskie postępowanie. W perspektywie społecznej godność jest dożywotnia albo czasowa, zależnie od trwania przyczyny jej nadania. W perspektywie ontycznej godność jest cechą konstytutywną człowieka, istoty rozumnej i w sposób wolny stanowiącej o sobie, wyróżniają go spośród innych tworów natury i naprowadzają na nadprzyrodzoną przyczynę tej wyjątkowości nie tylko rozważania filozoficzno-teologiczne, ale też praktyka życia, bowiem, znów cytuję Karola Wojtyłę, nieustanna konfrontacja swojego bytu z przyrodą doprowadza człowieka na próg zrozumienia osoby oraz jej godności. W perspektywie psychologicznej godność wyraża się poczuciem własnej wartości ze względu na wolność i świadomość wyboru, które pozwalają na racjonalne, celowe działanie i doskonalenie się wedle określonych norm. Przejawia się też szczególnym rodzajem emocjonalnej wrażliwości. Warto zapytać o płaszczyzny i stopień przystawania do siebie trzech perspektyw godności. Widać to w antropologii i etyce Arystotelesa. Bo mimo akcentowania tam wagi społecznego uznania i oddawania czci osobom wybitnym, Stagiryta skupił się na konstytucji moralnej człowieka, której wysoka jakość jest w zasięgu każdego, jeśli podejmie wysiłek doskonalenia się w dzielnościach etycznych. Indywidualne poczucie godności jest ważniejsze niż uznanie otoczenia i we właściwym porządku ono je wywołuje. Człowiek Arystotelesa jest potencjalnie godny w perspektywie ontycznej, rozumianej jak ideał, wzór człowieczeństwa. W perspektywie psychologicznej czuje się zaś o tyle godny, o ile we własnej ocenie postępuje dzielnie. Gdy rozwija zaś poczucie własnej wartości, staje się człowiekiem słusznie dumnym i zasługuje na rzeczy wielkie, cytuję z Arystotelesem, im kto bowiem więcej cnót posiada, tym większych godzien jest rzeczy. Słuszna duma zobowiązuje i mobilizuje do czynów wielkich i szlachetnych, lecz mimo to, że zależy mu na uznaniu otoczenia, to w sposób umiarkowany odnosi się, cytuję, do bogactwa, władzy i w ogóle do powodzenia i niepowodzenia. Poproszę następny slajd. Bóg Starego Testamentu, istota nadprzyrodzona, jest osobą absolutnie godną czci, niczym nieskrępowaną w swej podmiotowości, wolności, sprawczości i miłości do stworzenia. Ale dopiero w Nowym Przymierzu w pełni ujawnił człowiekowi ludzką, ontyczną godność. Pięknie wyrażają to słowa Jana Pawła II z encykliki Redemptor Hominis. Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów, jeśli tak wolno się wyrazić, ludzki wymiar tajemnicy odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. Chrześcijanin staje się zatem uczestnikiem bezwarunkowej godności Boga. Tak nadana godność ontyczna nie może być podważana przez wartościowanie społeczne, które umniejszałoby podmiotowość i wolność. Nawet wtedy, gdy czyni zło, postępuje niegodnie i podlega ludzkiej sprawiedliwości, godzien jest miłosierdzia. Poproszę następny slajd. Nie w każdej antropologii w kręgu chrześcijańskim równie silnie podkreśla się godność człowieka, jak w ujęciu tomistycznym i personalistycznym, nazwanym przez Jacques'a Maritaina kosmiczno-realistycznym. Cytuję za Maritainem. Poszanowanie godności własnej i bliźniego nie wynika tu ani z intelektualnej kalkulacji, jak w etyce utylitarystycznej, ani z psychologicznego przymusu, jak w etyce akosmiczno-idealistycznej Immanuela Kanta, ani z praktyki życia społecznego, jak w etyce pozytywistyczno-scjentystycznej. Święty Tomasz z Akwinu budował antropologię na arystotelesowskim hylemorfizmie. Przekaz chrześcijaństwa jednak go zasadniczo wzbogacił. W odniesieniu do godności rozszerzył perspektywę ontyczną i społeczną, ale przede wszystkim ujawnił w człowieku imago Dei. Każdemu z racji stworzenia go na obraz Boga przysługuje ontyczna godność, która ma swoiste, lustrzane odbicie w bliźnim. Każdy człowiek w stosunku do drugiego musi się zachowywać godnie, uznawać jego godność. I to nie tylko poprzez wyrażanie szacunku, lecz więcej, okazywanie miłości. W konfrontacji z transhumanizmem trzeba wprowadzić rozróżnienie między wizją człowieka jako imago Dei, a tak zwanym człowiekiem naturalnym, homo naturalis. Zresztą punktem wyjścia ewolucji technokulturowej wieszczonej przez transhumanistów. Ma przebiegać ku postczłowiekowi przez kolejne postaci transczłowieka, nowego gatunku istoty żyjącej, przewyższającej transczłowiek, coraz bardziej tę naturalnie ludzką w dyspozycjach fizycznych, mentalnych i praktycznych, w samooptymalizowaniu się w organicznym związku z otoczeniem naturalnym oraz technicznie przetworzonym i wytworzonym. Poproszę następny slajd. Profesor Zbigniew Mirek, to jest botanik krakowski, tropem biologa porównuje ze sobą homo naturalis i imago Dei. Cytuję tutaj profesora Mirka nie dlatego, aby te jego rozważania były jakoś bardzo szczególnie oryginalne, bo jest to temat dość tradycyjnie uprawiany, ale profesor Mirek właśnie jest członkiem naszego towarzystwa od samego początku, zresztą Filesederatio w Krakowie, bardzo zasłużonym dla tego towarzystwa i jest również redaktorem takiego zbioru, który wydaliśmy już prawie 10 lat temu, zatytułowanego Godność w perspektywie nauk. No więc wracając do porównania homo naturalis i imago Dei. Ten pierwszy jest organizmem czysto biologicznym, który osiągnął gatunkowość w makroewolucji. No ale właśnie ta gatunkowość osiągnięta w hipotetycznej makroewolucji jest czymś niewystarczającym dla transhumanistów. Ona wedle nich przebiega zbyt wolno i należy ją przyspieszyć czym prędzej technoewolucją, tak? Czyli sprzężeniem człowieka z technologią na różny sposób. No więc tak, ten pierwszy organizm, czyli homo, ten pierwszy, czyli homo naturalis, jest organizmem czysto biologicznym, który osiągnął gatunkowość w makroewolucji. Jego genezę i wszelkie właściwości mają wyjaśniać nauki przyrodnicze. Przypisywanie mu godności o nadprzyrodzonym pochodzeniu jest bezowocne, bo cytuję, nie jest tu osobą, a jedynie osobnikiem, reprezentantem swego gatunku, nagą małpą. A zasady etyki biocentrycznej czerpią przesłanki z biologii behawioralnej. Jak każdy organizm może być modyfikowany, to jest istotne, ulepszany ze względu na doraźne korzyści. Człowiek podobny do Imago Dei jest bytem biologicznym, wyczerpującym swe istnienie w doczesności, ale przede wszystkim bytem mentalno-duchowym, wkraczającym swym istnieniem w wieczność. Rozwój biologiczny odbywa się w dużym stopniu samoistnie, o ile spełnione są dostateczne warunki otoczenia. Rozwój duchowy wymaga zaś wiary w rzeczywistość nadprzyrodzoną, w chrześcijaństwie, w Boga osobowego i odbywa się w procesie doskonalenia moralnego, dokształtowania czynem świata stworzonego zgodnie z zamysłem Stwórcy. Poproszę następny slajd. W nowożytności chrześcijańskiej Europy pojawiły się inne niż personalistyczna i arystotelesowska koncepcje godności. W dziele Lewiatan Tomasza Hobbesa o godności w pierwszym rzędzie nie decyduje uznanie zasług, lecz posiadane dyspozycje, czyli zarysowana jest perspektywa psychologiczna. Jednak pośrednio, ale wyraźnie, godność sprowadza się do perspektywy społecznej, gdyż, cytuję za Hobbesem, polega ona na szczególnej mocy czy zdolności do tego, czego dany człowiek jest godny. Jest to więc zdolność szczególna, zwana zazwyczaj zdatnością albo sposobnością. Nie każdy zatem człowiek jest w tym samym stopniu godny, bo nie każdego cechuje ta sama zdatność oceniana społecznie. Perspektywa społeczna nabiera tu rysu wręcz politycznego, gdyż, cytuję, godność suwerena powinna być większa niż każdego poddanego z osobna, czy też wszystkich razem. A w obecności Pana słudzy są równi i nie mają w ogóle żadnej godności. Z hobbesowskiej mechanistycznej antropologii wynika, że człowiek jest przedmiotem dla wyżej postawionych w hierarchii społecznej, ale też kierowanych chceniami nie wynikającymi z wolnej woli, lecz wymuszanymi z zewnątrz bodźcami. Osiągają je tylko ci najbardziej dynamiczni, czyli te cele, które sobie stawiają, o jak to nazywał Hobbes, rządzy mocy, kształtującej tak zwany dowcip, czyli zestaw cnót intelektu przekładalnych na dyspozycje praktyczne, jak orientacja i roztropność. Hobbesowski człowiek, pozostawiony w stanie natury, bez państwa, jest narażony na ciągły lęk i zagrożenie, cytuję. I życie człowieka jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie. Dopiero państwu, Lewiatanowi, czyli Bogu śmiertelnemu, pod władzą Boga nieśmiertelnego, zawdzięczamy nasz pokój i naszą obronę. Poproszę slajd następny. U Hobbesa władztwo Boga, choć w postaci objawionej bliższej Staremu Testamentowi, pozostaje nadrzędne, podczas gdy w drugiej połowie XX wieku rozwinęły się poniczańskie koncepcje śmierci Boga i otworzyła się perspektywa ponowoczesnego uprzedmiotowienia człowieka w bycie, co prawda posiadającym świadomość, ale samotnym, bezwolnym w doskonaleniu moralnym i duchowym. Jeśli zatem transhumaniści, idąc za rozwojem zintegrowanych technologii, których stosowanie coraz mniej jest unormowane etycznie, proponują ową świadomość nie tylko wzmacniać, ale ją przenosić na inne byty zwierzęce i sztucznie wytworzone, to zgodnie z ich manifestem wadliwość homo naturalis zanika. Co zatem twierdzą o godności transczłowieka i projektowanych innych bytach świadomych lub odczuwających, nazywanych przez nich sentients. Wśród 42 artykułów z często cytowanej obszernej monografii zbiorowej The Transhumanist Reader Tylko w kilku miejscach porusza się i to pobieżnie problem godności technologicznie tworzonych bytów, nie tylko transczłowieka. Jednak pośrednio w programowym artykule Maxa Mora powołuje się autor na mowę o godności człowieka Giovanniego Piccolo della Mirandoli. Z jednego przywołanego fragmentu ma wynikać przesłanie transhumanizmu o nadaniu człowiekowi przez Boga mocy podniesienia egzystencji do poziomu wszechmocnego Boga Kreatora, przy czym także do obniżenia jego poziomu do zwierzęcego. Jest to nieuprawniona interpretacja, gdyż po pierwsze Mirandola pisał o wolnej woli człowieka nadanej przez Boga, która ma wyznaczyć granice przekształcania natury, a w razie przekroczenia boskiego prawa człowiek ma upaść do zwierzęcia. Po drugie, regulatorem ma być godność człowieka wynikająca z imago Dei, do którego człowiek przybliża się na drodze moralnego doskonalenia i kontemplacji, więc przypomina raczej mędrca Arystotelesa, nie zaś transhumanistycznie uposażonego homo faber lub homo ludens. Szósty punkt deklaracji transhumanistycznej z 2012 roku zdaje się brzmieć poprawnie, bo zaleca szczególną ostrożność w upowszechnianiu ulepszania ze względu na, cytuję, interesy i godność wszystkich ludzi na świecie i odwołuje się do moralnej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Jednak w następnym punkcie deklaracji odpowiedzialność za ów dobrostan jest rozszerzona na wszystkie inne istoty odczuwające, wrażliwe, owe sentens, zwierzęta, w tym ludzi z gatunku homo naturalis, transludzi, wszystkie sztuczne intelekty i inne inteligencje technologicznie powoływane do istnienia. Anders Sandberg pyta, czy godność osób z niesprawnościami gwarantowałaby wolny wybór w ich usuwaniu mimo to, że rozwijająca się instytucja zdrowia publicznego dysponowałaby środkami administracyjnego przymusu ulepszania. Za wolnością są ci, którzy mieliby ponosić koszty wyspecjalizowanego leczenia. Umiarkowanym rozwiązaniem według Sandberga jest przyjęcie wartości transhumanistycznej z katalogu Nicka Bostroma, tak zwanej różnorodności morfologicznej. To jest tworzenia populacji trans ludzi w różnym stopniu zbionizowanych, ulepszonych. Wtedy jednak daje o sobie znać godność w perspektywie społecznej, bowiem niektórzy przewidują, że ci mniej ulepszeni transludzie będą pełnić funkcje służebne dla wyżej zbionizowanych, podobnie jak je pełnią zwierzęta w stosunku do homo naturalis. Andy Majach dyskutuje zastrzeżenia Francisa Fukuyamy, który ma dalsze wątpliwości względem sprawiedliwego i humanitarnego funkcjonowania instytucji zdrowia publicznego w ulepszaniu człowieka. Działa ona w systemie obrotu kapitału, w którym przecież realizacja celów komercyjnych jest kołem zamachowym. To zaś grozi utowarowieniem ludzkiego życia i naruszeniem jego godności. Majach jednak optuje za komercjalizacją ulepszeń, bowiem, jak twierdzi, prowadzi do, cytuję, akumulacji kapitału biokulturowego. Wolno zatem dopatrywać się handlowych przesłanek w totalitarnym systemie ulepszania z przyzwoleniem na lekceważenie godności w każdej perspektywie. Poproszę następny slajd. Przedmiotem krytyki są często te modyfikacje biologiczne, które mają prowadzić do przedłużenia życia w coraz to większym komforcie zdrowotnym, ale równolegle z rozluźnieniem, a nawet zanikiem więzi międzyludzkich. Podnosi się problem selekcji embrionów i sztucznych technik reprodukcyjnych. Gregory Stock przytacza świadectwa na to, że również ludzie niereligijni dopatrują się utraty godności w procederze tych modyfikacji. Wtedy jednak godność na gruncie redukcji człowieka do homo naturalis sprowadza się do rozumności, świadomości i wolności, czyli do perspektywy psychologicznej w jej wykładni procesów biofizyko-chemicznych. Z kolei Ronald Bailey, odnosząc się do zastrzeżeń naruszania godności w wyniku technologicznych ulepszeń, przytacza słowa Elizabeth Fenton, która utożsamia godność ze sprawczością, agency, czyli ze świadomym wyborem celu i sposobu jego osiągania w działaniu. Cytuję, jeśli godność jest równoznaczna ze sprawczością, to oczywiście technologia genetyczna niekoniecznie musi jej zagrażać, ponieważ większość proponowanych interwencji nie zagraża sprawczości rozumianej jak samostanowienie lub zdolność do wyboru celów i wolność ich realizacji. Byłaby to dalej perspektywa psychologiczna godności transczłowieka, precyzyjna i wolitywno-świadomościowa. Damien Broderick dyskutuje rozumienie godności przez Fukuyamę. Jest ono, jak poprzednio, całkowicie świeckie i lokuje się w perspektywie społeczno-ewolucyjnej, gdyż, cytuję, większość zachowań społecznych nie jest wyuczona, lecz stanowi część genetycznego dziedzictwa człowieka i jego przodków małp człekokształtnych. To hipotetyczna makroewolucja miałaby doprowadzić do określonych postaw społecznych, które oznaczają się godnością, a ta bliska jest psychologicznej perspektywie intelektualno-wolitywno-świadomościowej. Następnie Broderick zastanawia się nad wolą przyjęcia przez transczłowieka nieśmiertelności, którą oferuje utopia transhumanistyczna. Uważa, że zawsze będzie miał wybór szczególnie rozumianego samobójstwa, cytuję, to jest następny slajd już, albo w rozpaczy, albo z godnością. Można by zatem zapytać, czy zabiegi eutanazji pełnią między innymi funkcję przygotowania do tej godnej, jak ją nazywa autor, rezygnacji z kolejnych ulepszeń. Godność dalej jest tu ujmowana w perspektywie psychologicznej, wolitywno-świadomościowej. Wewnętrznie sprzeczne i pseudofilozoficzne w opinii referującej są wywody spoza omawianego zbioru jednego z głównych ideologów transhumanizmu, Bostroma. Godność utożsamia on, po pierwsze, ze statusem moralnym, który rozumie jak zobowiązanie do traktowania transczłowieka z szacunkiem, a więc podobnie do ujęcia kantowskiego, lecz bez kantowskiej finezji i przede wszystkim bez ograniczenia do konkretnie człowieka. Po drugie, wyznacznikiem godności są szczególne cechy szlachetności, doskonałości, sprawczości, co z kolei mieści się w perspektywie psychologicznej przypominającej tę u Fenton. Brak jakichkolwiek odniesień teologicznych czy głębszych filozoficznych pozwala Bostromowi ową godność przenosić na inne istoty żyjące i te, które staną się wytworami technologii, łącznie z chimerami zwierzęco-ludzkimi i sztucznymi tworami obdarzonymi inteligencją, emocjonalną wrażliwością, bon sentience, lub ucelowioną aktywnością. Po trzecie, Bostrom wskazuje na społeczną perspektywę godności, przy czym to postęp technologiczny ma ostatecznie wyznaczać tak zwane wyższe relacje i porządek społeczny. Inny ideolog transhumanizmu, Juliana Saviulescu, jest skłonny uznawać, jak zauważa ksiądz profesor Hope, cechy osobowe transczłowieka. Mgliście wprawdzie dostrzega perspektywę ontyczną godności, ale świadoma, albo podświadoma niechęć lub po prostu ignorancja w zgłębianiu ontologii osoby ludzkiej prowadzą go do arbitralnego wniosku o zobowiązaniu wobec wszystkich projektowanych istot przejawiających świadomościowo-emocjonalnie rozumianą osobowość, która oznacza się godnością głównie w perspektywie psychologicznej. Poproszę następny slajd. Stanowisko mediacyjne między biokonserwatystami opowiadającymi się za zachowaniem homo naturalis, a transhumanistami dążącymi do powstania homo excelsior starał się niedawno przedstawić Fernando Lano. Tekst, w którym próbuje pogodzić rozwój technologiczny z zachowaniem godności i wolności człowieka, ma za podstawę imperatyw kategoryczny Kanta, i zdaje się nie wychodzić poza cztery jego interpretacje sformułowane przed ponad 40 laty przez Hansa Jonasa w nowej rzeczywistości ery technologicznej. Są to: działaj tak, aby skutki twojego działania były zgodne z trwałością prawdziwego życia ludzkiego. Działaj tak, aby skutki twojego działania nie były destrukcyjne dla przyszłej możliwości takiego życia. Nie niszcz warunków trwania ludzkości na Ziemi. W swoich obecnych wyborach miej na uwadze przyszłą pełnię człowieka. Poproszę slajd następny. Lano za Jonasem opowiada się za rozwijaniem etyki odpowiedzialności, która by regulowała władzę homo faber w dysponowaniu ulepszeniami technologicznymi, a zasadniczo, aby pozostawiła ją w rękach człowieka. Etyka odpowiedzialności ma zastąpić etykę religijną, lecz podobnie jak ona ma dbać o tak zwany podmiot moralny. Jednak powstaje problem z racją owego odpowiedzialnego postępowania. Na pewno chodzi o obronę przed dehumanizacją. To jest po pierwsze o przetrwanie ludzkości. Po drugie o względnie zgodny stan ludzkiej wspólnoty. Po trzecie o zachowanie wolności i godności człowieka. Jednak owa wolność i godność są rozpatrywane głównie dalej w perspektywie psychologicznej, choć ulano odnoszonej do kantowskiego uzasadnienia moralności. Personaliści katoliccy wykazują również mediacyjne stanowisko między biokonserwatystami i transhumanistami, wskazując na zachowanie nade wszystko osoby ludzkiej w bionizowanym człowieku i technologizowanym środowisku jego życia i działania. W ich ujęciu godność osoby ludzkiej to dużo więcej niż godność podmiotu moralnego w rozumieniu kantowskim. Podobnie jak norma personalistyczna Karola Wojtyły jest pozytywnym uzupełnieniem imperatywu kantowskiego. Nawiązuje do niego w jej negatywnej treści, cytuję, osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej formie jako środek do celu. Przekracza go zaś w pozytywnej treści. Cytuję, osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość. Popularna w kulturze anglosaskiej psychologistyczna koncepcja człowieka Johna Locke'a sprowadza go, jak rzetelnie rekonstruuje w jednej ze swoich książek ksiądz profesor Hope, do wiązki dyspozycji psychoosobowościowych, wyjątkowych wśród innych tworów natury. Poproszę następny slajd, chyba już ostatni. Transhumaniści, wychodząc od redukcji człowieka do homo naturalis, owej wiązce nadają status godności, a mając na podorędziu narzędzia technologiczne, projektują transformację wiązki psychoosobowościowej na wiązkę informacji. Wtedy są zdolni przenosić ją na inne technologicznie ulepszane byty, żyjące albo sztuczne, konstruowane. Jakie problemy stwarza wiązkowa koncepcja osoby, gdy ją odnieść zwłaszcza do postczłowieka, ciekawie przedstawia ksiądz profesor Hope w swojej książce właśnie wydawanej. A referującej wypada się przyłączyć do jego opinii i wyrazić ją słowami. Transhumanizm nie dysponuje konceptualnymi narzędziami do tego, aby ukazać i uzasadnić godność transczłowieka. Natrętna zaś perswazja za postępem ewolucji technokulturowej, ściśle połączona z komercją i pozbawiona odniesień do dorobku myśli europejskiej o ontycznym statusie osoby ludzkiej i przysługującej jej z tej racji godności, przypomina zwłaszcza tym ostatnim totalitarne ideologie XX wieku. Należy mieć nadzieję, że nie zaowocuje podobnym do spowodowanych przez nie kataklizmów. Dziękuję za uwagę.